Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że tu mogę być u was tak niespodziewanie w Puławach. Ja wychowałem się niedaleko tu od Puław w Kozienicach. Też tu mam rodzinę, więc cieszę się, że tu mogę być. I chcę podziękować na początku za to wszystko, co robiliście i robicie dla nas w tym czasie wojny. Mamy ten wielki dar, że mamy Słowo Boże. Dzisiaj o błogosławieństwach, o tym, że Bóg chce nam błogosławić. Jak to błogosławieństwo do nas dochodzi? I czy to błogosławieństwo może człowiek doświadczać w czasie wojny? Takie dwa pytania. Zacznę od przykładu, który będzie ilustracją tych słów, które były przed Ewangelią. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Chodzi o tą nagrodę w niebie. Jest kobieta, ratownik medyczny, jej imię Jula, była w Mariupolu. Miasto było otoczone, ratowała tam ludzi do końca, dostała się do niewoli, była torturowana, później zwolniona za jeńców rosyjskich i później znowu ratowała ludzi. W jednym z wywiadów mówiła o tym, o najszczęśliwszych momentach w życiu. Jakie to momenty w życiu? Kiedy? Przełamując strach, który jest w tobie, twoja psychika, twoje ciało, no, boi się wejść w sytuację śmierci, tego piekła pierwszej linii frontu. Kiedy już w to wchodzisz dobrowolnie, z intencją ratowania ludzi, już ten smak nieba pojawia się w tobie. Bo pojawia się w tobie niezależnie, czy ty do końca jakoś wierzysz, czy nie wierzysz, pojawia się w człowieku to coś, co wypracował nam Chrystus. Życie wieczne. Znamy trochę życie Pana Jezusa, że też bardzo cierpiał i był odrzucony, i dyskryminowany, lekceważony, pogardzany, na końcu okrutnie zabity. I w tych wszystkich sytuacjach bardzo trudnych, a te ostatnie jakby momenty jego życia, no, trudno sobie wyobrazić trudniejsze, nigdy nie buntował się. Też odczuwał strach, ale ten strach nie miał nad nim władzy. Dzięki czemu mógł się zachować tak, jak się zachował? No dzięki temu, że miał relację z Ojcem. Ta relacja ma na imię Duch Święty, ta miłość Syna do Ojca, Ojca do Syna. To było w Nim. Czego nie ma w nas? Z powodu grzechu pierworodnego. I On to miał też jako człowiek, jakby walczył, żeby to mieć. Nie? Czasami całą noc się modlił. Wiem, jak w Getsemanie się musiał modlić, jak intensywnie, żeby strach nie był silniejszy. I nie zwyciężył strach. Dostał to umocnienie. Ta relacja była mocniejsza, ta miłość była mocniejsza. I mógł przyjąć zło świata. Widzimy, jakie jest wielkie to zło w tym świecie. I on to przyjął na siebie. Nie obrażając się, nie buntując się, nie złorzecząc. Dzięki tej miłości, którą miał, to niebo w nim. I on umarł i zmartwychwstał. I przez swoje zmartwychwstanie On jest Panem, tak mówimy, Kyriosem, Gospodem. To znaczy, że On ma władzę, to, co miał w sobie, może dać człowiekowi. Tego człowiek nie ma, ale On to może dać i chce dać, jeśli tylko człowiek to zechce. My chcemy oczywiście od Pana Boga błogosławieństwa na naszą pracę, nasze życie rodzinne, na podróże, na operacje i też to Pan Bóg daje. Ale to nie wystarczy, żeby żyć, żeby mieć tą radość, tą nagrodę, która nie jest tylko tą nagrodą po śmierci fizycznej, ale już teraz, na ile człowiek, jakby umiera ten stary człowiek, ten egoizm, tak jak w tej kobiecie, właśnie najszczęśliwszy moment, kiedy udało się tego żołnierza wyciągnąć z tego piekła, pół żywego i zaprowadzić w to bezpieczne miejsce. I to, jak mówiła, najszczęśliwszy moment w życiu. To jest ta nagroda nieba, już teraz. Ta kobieta była wierząca, ale właśnie niezależnie, czy człowiek jakoś oficjalnie wierzy w Boga, czy nie wierzy, ale to, co decydujące dla wiary, jest to, co on wybiera przez w swojej wolności, w głębi swego ducha. Czy wybiera Boga, który do niego mówi: kochaj, bo tak jest Pan Bóg. I to jest możliwe dla człowieka, zrobić ten wybór, oddać swoje życie, czy dawać swoje życie, właśnie dzięki temu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał i dla człowieka w każdym czasie, w każdym miejscu, to jest jakiś tajemniczy dialog, który Bóg ma z człowiekiem, czy człowiek z Bogiem. Ten wybór w głębi naszej wolności, szczególnie w sytuacjach próby, w sytuacjach ekstremalnych, kiedy trzeba podjąć decyzję. I od tego zależy później, czy właśnie masz to błogosławieństwo gdzieś tam wewnątrz siebie, to jakby poczucie, że żyjesz, czy masz jakiś smutek, głęboki smutek, z którym chodzisz, nie, różne rozrywki, wyjazdy, egzotyka, super jedzenie, sporty, ale no właśnie. Ciągle Pan Bóg nas szuka, nas przez tą wojnę też szuka. To są ekstremalne poszukiwania. I mamy sporo ludzi, którzy się jakby odkrywają właśnie Pana Boga w tym ekstremie. I też jest sporo, którzy, no, nie wiemy. To jest Bóg jeden, który może ocenić sprawiedliwie człowieka, bo nikt z nas nie wie, jak się zachowa. Ale tu chciałbym by właśnie zwrócić uwagę na to, że to błogosławieństwo Boże jest wypracowane, że ono jest tym wewnętrznym namaszczeniem w głębi naszego ducha, że to jest coś najbardziej też naturalnego i właściwego dla ludzkiej natury, bo pewnie jak wy pomyślicie o swoim życiu, to też jeśli te radosne momenty, kiedy udało się pokonać swoje ego. To są ta radość. Pamiętam właśnie pierwszy okres wojny, bo wtedy to dużo bardziej intensywnie się przeżywało. Właśnie dużo, no może nie najlepsze słowo radość, ale jakaś głęboka też radość, że można tam być. Ja byłem stosunkowo w takim bezpiecznym rejonie, gdzie tam linia frontu była daleko i tych przylotów tam nie było tak dużo. Ale dzwoniłem do różnych ludzi, do księży, którzy tam byli w tych gorących punktach, naprawdę bardzo niebezpiecznych. I z tych rozmów widziałem, jak oni są radośni, jak są pełni ducha, bo zrobili ten wybór gdzieś w głębi swego ducha na to, żeby tu być, zostać z ludźmi, służyć im, cierpieć. Czasami no, bardzo trudno. To służenie, że też widzisz, że jesteś potrzebny. Powiedzmy pogrzeby, to dużo jest pogrzebów, żołnierzy, wiadomo, jak bolesne, bo z jednej strony jest, wiadomo, została żona, zostały dzieci, matka, płacz, krzyk. Różne są reakcje, ale dla nas, no ja przyznam się, że lubię być. Bo wiem, że to jest ważne. To nie najlepsze słowo lubię, ale no, cieszę się, że mogę być na tych pogrzebach. Nie? Bo też widzimy, jak ta modlitwa wtedy, gdy jest ten czasami krzyk, nie, bo no, krzyk jest, nie, jeszcze te resztki ciała, nie, i ten ból. Kiedy modlimy się, różaniec na przykład, nie, jak to wpływa, jak to działa, nie, że to uspokaja, że to przynosi jakiś pokój. I jest cały czas to działanie tej Bożej łaski. Nie? I jest wielu ludzi, którzy właśnie doświadczyli bardzo swojej słabości, trudności, ale no, przede wszystkim przez rany od wojny. Nie? Tu taki przykład z ostatnich dni. Mężczyzna właśnie bez ręki, niedosłyszący, opowiadał właśnie trochę o sobie, że no, był na wojnie, nie? Już nie nadaje się dalej na wojnę, bo jest tak poraniony. I mówi, pierwsze miesiące siedział w domu i w ogóle nie wychodził. W ogóle. Był w tej depresji, nie chciał nikogo widzieć, bo też nie miał rodziny, brat też jeszcze jego wojował. Nie, rodzice już nie żyli, nie miał żony i tak sam. Nie? I nie chciał żyć. Ale przychodzili do niego jego koledzy, przyjaciele, bo należał do takiej organizacji rycerze świętego Jana Pawła II. I oni codziennie do niego przychodzili. Codziennie. I tak go, że tak powiem, psychicznie, duchowo masowali. Dawaj, trzeba żyć, chodź. Nie, nie zostawili go. Nie? Tutaj myślę, że to jest przykład tego błogosławieństwa o tych, którzy się smucą, a oni będą pocieszeni. Chodzi o smutek, bo można, widzisz cierpienie, widzisz ból, widzisz śmierć. I jakby naturalnie to powoduje w tobie smutek. Ale można od tego uciekać, nie chcieć o tym myśleć, zająć się swoimi sprawami, bo jest to rzeczywiście no, smutne, że ktoś nie chce żyć, że tak cierpi. Ale możesz być z Nim. Bo nie chcieć zasmucić się w takiej sytuacji, to inaczej mu oznacza nie chcieć kochać. Być z tym człowiekiem. No i on teraz jest w ogóle no całkowicie inny. Jest pełen radości, pełen pokoju, entuzjazmu, chce żyć. Bo w tym wszystkim właśnie odkrył Pana Boga. To jest to, co było konieczne, żeby ludzkość uratować i życie każdego z nas. Ta śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Że ta moc Chrystusa zmartwychwstałego, ten Duch Święty, który mieszka w człowieku. To jest chrześcijaństwo. Nie. To jest chrześcijaństwo. I do tego trzeba mieć pokorę. Pokorę to znaczy, dzisiaj mamy właśnie słowo o pokorze. To znaczy widzieć siebie w prawdzie, widzieć rzeczywistość, jaka jest. Nie jest to jakaś duchowość wymyślona, tylko chodzi o prawdę, o realizm. Że życie jest, nie jest proste. Że rzeczywiście naprawdę są próby, trudności. Że naprawdę jesteśmy stworzeni do miłości. I kiedy będziesz szczęśliwy? Kiedy? Czy kiedy zrobisz karierę? Nie, urządzisz się tak jak też u nas w Ukrainie. Niektórzy zarabiają na tej wojnie, ale są smutni. I jest bardzo, bardzo wielu, którzy oddają swoje życie. Tak jak słuchałem dzisiaj to drugie czytanie o tych wybranych Bogiem, którzy po ludzku nie są gdzieś tam wysoko w hierarchii, to też tak sobie myślałem, że chyba większość tych, którzy, że tak zdecydowana większość tych, którzy dobrowolnie poszli bronić swojej ojczyzny, to są właśnie tacy, którzy nawet nie pobożni, nie religijni często, tylko jak z niektórymi, pamiętam takiego żołnierza wiozłem kiedyś tam na Kursk jechał, nie, i mówi, no ileż ja ludzi zabiłem, ileż ja ludzi zabiłem, mówi, widziałem piekło, ale no, sporo opowiada też jak wszystko robi, żeby ci, za których młodsi są wysłani, żeby nie zginęli, żeby zwrócić ich żywymi dla ich rodziców. I mu mówi, no ja no jakby nie mogłem inaczej zrobić. Nie mogłem inaczej zrobić. I on ma w sobie, tak mi się wydaje, że ma w sobie to właśnie jakieś błogosławieństwo Boże. Pewne to błogosławieństwo Boże, ono właśnie przychodzi, kiedy człowiek robi wybory, bo zawsze jest ta ludzka wolność, wybory, które są zgodne z ludzką naturą. A człowiek jest na obraz i na podobieństwo Boga, które są zgodne z miłością. Jest prawdą, że mimo, że ktoś ma taką intencję, nie, że chce się ofiarować, to wojna zadaje niesłychane rany. Te psychiczne, fizyczne, ale no, to jest fizjologia. To nie są rzeczy, na którymi człowiek ma władzę. Nie? To jak cię pies pogryzie ileś razy, to później możesz sobie mówić, co chcesz. Ale przy każdym psie zaraz jesteś, boi się, twoje ciało się kurczy. A tam są rzeczy dużo, dużo, dużo straszniejsze niż pies. Więc to jest... Właśnie są pewne metody, które próbują pomóc, jakby wyjść z tego, mieć dystans do swoich reakcji. Ale one do końca życia. Pewne rzeczy zostaną do końca życia, jak takie blizny, pamiątki tego, że ty walczyłeś. I teraz to jest no, jakby najważniejsze, tak chyba można powiedzieć, ta nasza misja, żeby pomóc człowiekowi z tym, co przeżył. Bo nawet jak ma człowiek najszczersze intencje, intencje są od Boga, to jednak później z tymi ranami jak żyć? Jak też cię rodzina zostawiła, jak się nie ma porozumienia, bo jak jedna kobieta opowiada, mówi, jak przyjeżdża na urlop krótki mąż, to ja 2 godziny wcześniej już do pracy idę i wracam 2 godziny później. I całą noc jestem w strachu, lęku, bo on krzyczy i nie wiem, co zrobi ze sobą, ze mną. On nie chce tak, ale to są inne, z innego świata ci, którzy walczą. To ich nikt nie zrozumie, oprócz ich towarzyszy. I teraz pomóc człowiekowi, żeby się w tym odnalazł, przyjął przebaczenie. To jest nasza misja, więc już kończąc, chcę was bardzo, bardzo prosić o modlitwę, ponieważ to jest na pewno najważniejsze. Nie? Modlitwa, żeby... Ta modlitwa działa. Ja mam wiele przykładów, jak ta modlitwa działa. Na początku wojny to jakby tych cudów było bardzo wiele wyraźnych. Bo też więcej się modliliśmy, nie? Generalnie, pewnie wy też. Nie, też za nas się modlić w Ukrainie, za Rosję się modlić. Matka Boża w Fatimie mówiła, żeby poświęcić tą Rosję niepokalanemu sercu, modlić się za Rosję. Tak króciuteńko ta historia, nie, że jakby Kościół miał opór, żeby zrobić ten akt poświęcenia świata i Rosji niepokalanemu sercu Maryi. W końcu zrobił to Jan Paweł II. Zaraz potem zaczęły się te wszystkie przemiany na wschodzie. Akt podpisania rozpadu Związku Radzieckiego dokonał się 8 grudnia na uroczystość niepokalanego poczęcia. Pomnik Lenina został strącony w Kijowie 8 grudnia. Ci, którzy to robili, nie myśleli o tym. To takie znaki. 25 marca na początku tej wielkiej wojny też był jakby odnowiony ten akt poświęcenia Rosji, Ukrainy z Maryi. I Rosjanie zaraz po tym odeszli. Z Kijowa zostawili całą północ, Czernichów. Sytuacja radykalnie się zmieniła. Mój biskup poprzedni, który też tam wychowany, sporo lat temu mówił, módlcie się na różańcu, odprawiajcie pierwsze soboty miesiąca, bo jak nie, Ruscy przyjdą na czołgach. Wydawało się to nierealne. Nie. Także, bracia i siostry, wielka prośba o modlitwę. No to wsparcie duchowe też, no wiadomo, materialne też bardzo potrzebujemy. I dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, że tak mnie niespodziewanie tu przyjął, że tam będę mógł po mszy stanąć przy drzwiach i coś zebrać, co dacie. Na szkołę głównie, też wielki temat. Rodzice, którzy tam właśnie, te dzieci, które już niektóre 7-8 lat bez szkoły. Praktycznie, bo online nauka, nie? COVID, wojna. I Bo jak nie ma schronów w szkole, no to alarm, nie ma nauki. Więc jest bardzo trudno też i w tym wymiarze. Więc bardzo dziękuję za te ofiary, za modlitwę, za przyjęcie mnie. No i módlcie się za nas, no i zapraszam do Kamieńca Podolskiego. Szczęść Boże.